Zapraszamy na podcast Najgorsze Zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. To był niezwykle brutalny atak. Zabójstwo żołnierza na ruchliwej londyńskiej ulicy rozpoczęło nowy rodzaj terroryzmu. Przestępcy postanowili działać inaczej. Zabić jedną osobę w bardzo brutalny i spektakularny sposób. Co szczególnie szokujące, po dokonaniu morderstwa sprawcy chwalili się tym, co zrobili. Pozowali przechodniom do zdjęć, twierdząc, że to zabójstwo było wyrazem sprzeciwu wobec polityki zagranicznej Zachodu. Najgorsze zbrodnie Anglii. Zabójstwo Lee Rigbiego. W Wielkiej Brytanii terroryzm to nic nowego. Od bomb zrzucanych przez IRA, które miały zabijać i okaleczać, po inspirowane Al-Kaidą ataki z 7 lipca 2005 roku przeprowadzone w londyńskim metrze i autobusie. Brytyjczycy doświadczyli terroryzmu w różnych formach. Terroryzm nie jest statyczny, ewoluuje. Taktyki i metody zmieniają się z czasem. Częściowo dlatego, że angażują się w niego różne grupy. Ale formy, jakie przybiera, są też reakcją na środki bezpieczeństwa wprowadzane przez rząd. Terroryści szukają celu, w który łatwiej uderzyć. Wydarzenia z Woolwich nadały nowy sens określeniu atak terrorystyczny. Było tuż po 14 w środę 22 maja 2013 roku. Jadąc przez południowo-wschodni Londyn, Tina Nimmo i jej córka zobaczyły scenę, której nigdy nie zapomną. Dostrzegły dwóch mężczyzn, rozbity samochód, a przed nim leżące ciało. Mężczyźni mieli w ręku broń. Kobieta wysiadła z auta i spytała gapiów, czy ktoś wezwał już policję. Powiedzieli, że nie. Podeszła do napastników. Krzyczała na nich, a oni ciągle go dźgali i kopali. Wyglądali na zachwyconych tym, co robili. Ingrid Loya Kennett jechała do domu autobusem numer 35. Siedziała przy oknie i zauważyła leżące ciało chodzącego wokół ciemnoskórego mężczyznę, samochód rozbity na słupie i kobietę głaszczącą ofiarę po plecach. Podobnie jak współpasażerowie, nie była pewna, czego jest świadkiem. Pomyślała, że pewnie zdarzył się wypadek, że widzi kobietę pocieszającą kierowcę w oczekiwaniu na karetkę i policję. Ponieważ Ingrid znała się na udzielaniu pierwszej pomocy, zauważyła, że ofiara leży w złej pozycji. Wysiadła z autobusu i podeszła do rannego. Wyglądał dziwnie. Nie zauważyła krwi ani złamanych kończyn, co byłoby raczej oczywiste w przypadku kolizji drogowej. Nie wyczuła pulsu. Ofiara nie żyła. Wiadomość o tym zdarzeniu rozniosła się po całym Londynie. Między godziną 2 a 14:30 zaczęły docierać pierwsze niespójne informacje o jakimś wydarzeniu w południowo-wschodniej części miasta. Pojawiły się dziwne wpisy w mediach społecznościowych i skąpe komunikaty od władz. Komentarze na Twitterze wydawały się niewiarygodne. Pisano o brutalnych scenach, ucinaniu komuś głowy i oddanych strzałach. Na początku obraz był bardzo zamazany. Na ulicy w Woolwich, na której doszło do tragedii, przechodnie zdali sobie sprawę z okropności tego, co się wydarzyło. Widzieli ciało, a przy nim dwóch mężczyzn, którzy trzymali zakrwawione narzędzia zbrodni. Ludzie, którzy podchodzili, myśleli, że ten człowiek został przejechany. Leżał na środku drogi, samochód stał rozbity na latarni. Osoby, które zjawiły się później, nie zdawały sobie sprawy z tego, co się stało. Ingrid, która wysiadła z przejeżdżającego obok miejsca zdarzenia autobusu, chciała udzielić pierwszej pomocy. Widziała, że głowa ofiary była przykryta marynarką. Ktoś powiedział: nie dotykaj ciała. Obejrzała się, by zobaczyć, kto wydał jej taki rozkaz. Człowiek ten w dłoni trzymał rewolwer, a jego kolega zakrwawiony nóż rzeźniczy i tasak. Wtedy zrozumiała, że to nie jest wypadek samochodowy. Uznała, że musi z nim porozmawiać. Spytała, dlaczego. Odpowiedź brzmiała: bo brytyjska armia zabija cywilów w krajach muzułmańskich. Wydawało się to bardzo niewiarygodne, ale szybko pojawiły się głosy, że to może być coś więcej niż zwykła zbrodnia i że należałoby poszukać możliwych wątków terrorystycznych. Sprawa robiła się coraz poważniejsza. Z czasem zaczęły pojawiać się informacje o tym, co się stało i, co ważniejsze, kim była ofiara. 25-letni Lee Rigby był doboszem w Królewskim Regimencie Fizylierów, stacjonującym w pobliskich barakach artylerii królewskiej. Zaatakowali go dwaj Brytyjczycy, Michael Adebolajo i Michael Adebowale. Namierzywszy swój cel, wjechali w żołnierza samochodem, powalając go na ziemię, by potem rzucić się na niego z tasakiem. Lee Rigby tego dnia był na targach rekrutacyjnych w Tower of London. Wracał do domu w bluzie z napisem "Pomoc dla bohaterów" i torbą, którą później jeden z zamachowców określił jako wojskową. Młody człowiek znalazł się w złym miejscu w złym czasie. Na zadane podczas późniejszego śledztwa pytanie, dlaczego wybrał akurat tego żołnierza, terrorysta powiedział: po prostu był pierwszym, którego namierzyliśmy. To mógł być którykolwiek żołnierz z Woolwich, ale trafiło na Lee Rigby'ego. Żołnierz przeszedł przez Wellington Road i udał się w stronę koszar. Wtedy zauważyli go dwaj terroryści, którzy postanowili zrealizować swój barbarzyński plan. Akcję zaplanowali skrupulatnie. Byli przygotowani. Dzień wcześniej kupili noże, mieli też tasak. Wykorzystując ogólnie dostępne przedmioty codziennego użytku, dokonali ataku, który postawił na baczność Służby Bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Mężczyźni spotkali się w mieszkaniu w południowym Londynie. Wsiedli do samochodu i pojechali w okolice baraków w Woolwich, szukając jakiegoś żołnierza. Przypadkiem trafili na Lee Rigby'ego i zaatakowali go. Napastnicy celowo wjechali samochodem w Lee Rigby'ego. Gdy leżał ranny na chodniku, zaatakowali go, a potem wywlekli ciało na środek drogi. Zwykle zabójstwa popełniane są pod wpływem chwili. Pada jeden, dwa lub kilka ciosów. Tu było inaczej. Terroryści długo pastwili się nad ofiarą. Ku zaskoczeniu wszystkich, po zmasakrowaniu ofiary, napastnicy pozostali na miejscu zbrodni. Nietypowe było również to, że Lee Rigby był ich jedyną ofiarą, a zazwyczaj ci, którzy motywowani są ideologią Al-Kaidy, chcą zabić jak najwięcej osób. Chcą spektakularnych, masowych zabójstw. Lee Rigby został zamordowany w Woolwich 22 maja 2013 roku. Dwaj terroryści, Michael Adebolajo i Michael Adebowale, przejechali go samochodem, a potem rzucili się na niego z tasakiem i nożami. To, co wydarzyło się w Woolwich, jest odrażającym i niewybaczalnym aktem przemocy. Po zabójstwie napastnicy zostali na miejscu zbrodni i zaczęli rozmawiać z gapiami. Zezwolili również na filmowanie. Chcieliby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, co właśnie zrobili. Są nagrania ich wypowiedzi, kiedy czekali na przyjazd policji. Nie próbowali uciekać. Czekali na miejscu zbrodni, próbując przekazać obecnym tam ludziom swoje przesłanie. Było dosadne i krwawe, co oznaczało zwiększoną oglądalność w mediach. Jeden z dwójki zamachowców mówił, że w ich krajach kobiety muszą oglądać to, co właśnie teraz widzą Brytyjczycy. Powiedział, że Anglicy nigdy nie będą bezpieczni. Namawiał do obalenia rządu. przekazali swoje przesłanie. Wszyscy poznali tę historię już pierwszego dnia. To nie był atak seryjnego mordercy ani nożownika. To był atak terrorystyczny. Ich wypowiedzi zdecydowanie były inspirowane przemowami przywódców Al-Kaidy. Islam wyraźnie określa parametry prowadzenia wojny, środowisko działań wojennych i okoliczności, w których są uzasadnione. Jednak ci konkretni ekstremiści wypaczyli te założenia i argumentowali, że ofiara znajdowała się na swoim terenie i była żołnierzem, dlatego czuli się upoważnieni do przeprowadzenia tego ataku. Gdy się nad tym zastanowić, to był bardzo wyrafinowany i skuteczny atak. Choć zwykle ofiar śmiertelnych jest znacznie więcej, oddźwięk w mediach był ogromny. W newsroomach zawsze się coś dzieje, ale tym razem czas jakby się zatrzymał. Wszyscy byli przerażeni. Rzadko się zdarza, że reporterom, którzy przekazują trudne informacje, brakuje słów. Tym razem właśnie tak było. Gdy w ogólnokrajowej telewizji pokazano zdjęcia z miejsca zbrodni, rosło poczucie niedowierzania, podękowane słowami napastników, że są dzielnymi żołnierzami w świętej wojnie. Zabójcy Lee Rigby'ego, zadowoleni, że ich przesłanie dotarło do mas, pozostali na miejscu zbrodni. Choć wydawało się, że zastanawiają się, co będzie później, realizowali dobrze przemyślany plan. Ten atak wydawał się dość prymitywny i spontaniczny. Jakby przejeżdżali obok, a ofiara znalazła się akurat w złym miejscu, w złym czasie i trafiła na zły humor obu mężczyzn. Jednak ten atak był o wiele bardziej wyrafinowany. Należy przyjrzeć mu się na wielu różnych poziomach. Trzeba pamiętać o długiej liście nieudanych akcji inspirowanych przez Al-Kaidę, kiedy nie wypalały kolejne niezwykle misterne, ambitne i inteligentne plany. Wniosek z tego jest taki, że im coś jest prostsze, tym lepsze i skuteczniejsze. Czasy porywania samolotów i rozbijania ich o na przykład bliźniacze wieże, czy ataków bombowych w środkach komunikacji miejskiej jeszcze nie minęły, ale teraz takie akcje są znacznie trudniejsze do przeprowadzenia. Władze mają większe doświadczenie w tym zakresie. Tym razem napastnicy zdecydowali się na niezwykle prosty sposób. Postanowili staranować ofiarę samochodem, a potem zadźgać. Po dokonaniu zabójstwa napastnicy spodziewali się konfrontacji z uzbrojoną policją i żołnierzami. Jedna ze stojących obok kobiet spytała, czy zamierzają zranić gapiów, ale jeden z zabójców powiedział: nie, kobiety i dzieci są bezpieczne, odsuńcie się, gdy przyjedzie policja i wojsko. Wiedzieli, że policjanci nie wkroczą natychmiast, bo będą czekać na uzbrojone posiłki. To dawało im 10-15 minut. W tym czasie mogli zaatakować przechodniów, wszystkich, którzy byli na miejscu, ale tego nie zrobili. Rozmawiali z gapiami i pozwalali się filmować. Na miejscu zbrodni wielu przechodniów było nieświadomych tego, co dokładnie się wydarzyło. Tina Nimo, jedna z osób, które próbowały ratować ofiarę, została na ulicy i pilnowała, by samochody nie przejechały ciała Lee Rigby'ego. Czekała na przyjazd policji. Zabójcy nie zamierzali zranić policjantów, tylko chcieli zostać zastrzeleni. W ten sposób zostaliby męczennikami. Gdy na miejscu pojawiła się policja, z ich punktu widzenia zaczął się ostatni etap ataku. Jednak funkcjonariusze byli bardzo powściągliwi i nie zabili przestępców. Zostali oni jedynie postrzeleni i obezwładnieni przez policjantów. Nie dane im było zostać męczennikami. Obaj terroryści trafili do szpitala. Zanim zostali przesłuchani, zbadano ich przeszłość i próbowano ustalić powody, dla których dwóch młodych Brytyjczyków dokonało jednego z najstraszniejszych ataków w dziejach Anglii. W maju 2013 roku 25-letni żołnierz Lee Rigby został zabity przez dwóch mężczyzn z ulicz w południowo-wschodnim Londynie. Cały naród współczuł zdruzgotanej rodzinie. Mężczyzna padł ofiarą ataku terrorystycznego. Lee od dziecka marzył o tym, by zostać żołnierzem. Był bardzo oddany służbie i kochał swoją pracę. kochał również i troszczył się o swoich najbliższych. Był bardzo rodzinny. Dwaj napastnicy zostali postrzeleni przez policjantów zaraz po ataku. Gdy leżeli w szpitalu, służby wywiadowcze próbowały dociec, co skłoniło ich do dokonania tak brutalnego zabójstwa. Obaj od dawna wyznawali ideologię i angażowali się w działalność islamskich ekstremistów. Brali udział w protestach i demonstracjach. Od dłuższego czasu należeli do różnych ruchów ekstremistycznych. Powstaje pytanie, dlaczego nikt się im baczniej nie przyglądał. Michael Adebolajo miał 29 lat. Był ojcem 6 dzieci, z których najmłodsze urodziło się 4 dni przed morderstwem. Michael Adebowale miał 22 lata. Obaj zamachowcy naprawdę uważali się za żołnierzy. Nie postrzegali siebie jako kryminalistów czy psychopatów. We własnym mniemaniu byli zaangażowani w walkę dobra ze złem. Naprawdę w to wierzyli. Michael Adebolajo dominował w tej parze. Urodził się w Romford, nieopodal Londynu. Jego rodzina pochodziła z Nigerii. Zanim przeszedł na islam, był chrześcijaninem. Jego ojciec pracował w służbie zdrowia. Jako nastolatek wpadł w kłopoty i rodzina wyprowadziła się z Londynu, by odciąć go od złych wpływów. Drugi z zamachowców, Michael Adebowale, też był nigeryjskim chrześcijaninem i także przeszedł na islam. Jego rodzina należała do klasy średniej. Ojciec pracował w Wysokiej Komisji Nigerii, a mama była kuratorem. Dorastał w Greenwich w południowo-wschodnim Londynie. Miał problemy z prawem i jako nastolatek odsiedział rok za przestępstwa narkotykowe. Jako nastolatkowie obydwaj należeli do londyńskich gangów, które były wylęgarnią ekstremizmu. Istnieje korelacja pomiędzy przemocą stosowaną przez gangi, a gwałtownym ekstremizmem lub skrajną radykalizacją. Wystarczy sprawdzić, do kogo kierowali swe przesłania Abu Hamza i Abdullah El-Faisal, islamscy radykałowie. Zwracali się do przedstawicieli właśnie takich środowisk. Co gang zapewniał swoim członkom? Poczucie przynależności, wsparcie grupy i wyższą samoocenę. Gangi muszą to robić, by rekrutować nowych ludzi. Tak samo działają grupy terrorystyczne. Dają swoim członkom te same korzyści. Z czasem Adebolajo i Adebowale coraz głębiej wchodzili w świat ekstremizmu i radykalnych kaznodziejów. Adebolajo poszedł na Uniwersytet Greenwich, ale rzucił studia. Spotkał osoby odpowiedzialne za radykalizację innych domniemanych terrorystów. Omara Bakri Muhammeda i Anjema Chandri. Należeli do grupy Al-Mujaharun. Adebolajo uczestniczył w ich spotkaniach. Większość ludzi uznałaby ich interpretację islamu za najbardziej ekstremistyczną. Michael Adebolajo zaczął otaczać się radykalnymi duchownymi, którzy nauczali wypaczonej wersji islamu. To wzmocniło jego ekstremistyczne zapędy. Pewnego razu w Tuting Michael Adebolajo zobaczył pijanego człowieka w palestyńskiej chuście. Zaatakował go, a potem tłumaczył, że ten mężczyzna ośmieszał jego religię. Adebolajo przeszedł na islam i jego rozumienie tej religii ukształtowała ekstremistyczna grupa Al-Mujaharun. Nazwisko, które sobie wybrał po zmianie wiary, nie działało na jego korzyść. Mujahid Abu Hamza, co znaczy dosłownie ten, który angażuje się w dżihad. Brał udział w protestach, często w charakterze przywódcy. Protestował i wygłaszał mowy. Postanowił pojechać do Kenii, która jest bramą do Somalii, w której panuje bezkrólewie, a na wielu obszarach nie obowiązuje żadne prawo i opanowali je terroryści powiązani z Al-Kaidą. Przed wyjazdem do Kenii skontaktowały się z nim brytyjskie służby bezpieczeństwa. Próbowały go przekonać, by donosił na innych członków ugrupowań ekstremistycznych. Odmówił i jesienią 2010 roku poleciał do Afryki. Został zatrzymany przez władze Kenii i zasiadł na ławie oskarżonych wraz z osobami mającymi silne powiązania z tamtejszymi grupami przestępczymi. Po jakimś czasie wrócił do Anglii. K Kilka miesięcy po zamordowaniu Lee Rigby'ego okazało się, że służby bezpieczeństwa wiedziały o aresztowaniu Adebolajo w Kenii. Powstaje pytanie, skoro rzeczywiście stanowił zagrożenie, dlaczego nie był pod stałą obserwacją? Wiadomo natomiast, w jakim stanie ducha wrócił z Afryki. Było to dla niego źródłem frustracji i powodem do wstydu, bo pewnie powiedział ludziom, że jedzie za granicę, by wziąć udział w dżihadzie. Mówił o tym od lat i w końcu miał to zrealizować. Wrócił z niczym, nie zrealizował planu. Z jego punktu widzenia nie miał wyboru. Jeśli chciał czegoś dokonać, musiał to zrobić na terenie Wielkiej Brytanii. I właśnie tak się stało. Obaj zamachowcy kierowali się zasadami dżihadu, czyli świętej wojny. Ale na Adebowale wpłynęło też pewne wydarzenie z dzieciństwa. Po zamordowaniu Lee Rigby'ego wyszedł na jaw pewien zdumiewający fakt. Adebowale jako nastolatek był świadkiem przerażającego zabójstwa przyjaciela. Napastnik dosłownie go poćwiartował. Nie wiadomo, jak to wpłynęło na umysł młodego człowieka. W połowie czerwca 2013 roku, 3 tygodnie po zabójstwie, obaj terroryści wyszli ze szpitala i zostali oskarżeni o zabójstwo Lee Rigby'ego. Zimne opisy ich działań zdumiewały wszystkich, którzy ich słuchali. Oto jeden z przykładów. Najbardziej humanitarne jest poderżnięcie gardła. On może być moim wrogiem, ale jest też człowiekiem. Dlatego uderzyłem w szyję i próbowałem odciąć mu głowę. Koniec cytatu. 29-letni Michael Adebolajo i 22-letni Michael Adebowale zostali oskarżeni o bestialskie zamordowanie żołnierza Lee Rigby'ego w biały dzień w południowo-wschodnim Londynie. Postrzeleni przez policjantów na miejscu zbrodni, obaj zostali przewiezieni do szpitala i zbadani przez psychiatrów. Adebowale miał problemy psychiczne i podczas przesłuchań w sądzie powiedział, że to wskutek ataku, którego był świadkiem w wieku 16 lat. Wciąż słyszał głos napastnika. Miał też problemy związane z paleniem bardzo silnej odmiany konopi, co jeszcze pogorszyło jego stan. Czasem słyszał głosy. Podczas badań wspominał o duchach, które nazywał dżinami. Zdecydowanie miał problemy psychiczne, ale był poczytalny. Adebolajo z kolei, dominujący w tej parze, został uznany za całkowicie zdrowego umysłowo. Żadnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Stuprocentowo poczytalny. Incydent poprzedzający atak na Lee Rigby'ego daje nam pojęcie o umyśle człowieka, którego prokuratura uznała za pomysłodawcę tego szokującego zamachu. Spotkali się w dniu ataku między 8 a 9 w mieszkaniu Adebowale w Greenwich, a potem jeździli samochodem. Musieli zatankować. Na kamerach przemysłowych widać, jak młodszy z zamachowców wchodzi do Tesco, ale ma za mało pieniędzy, by zapłacić za zakupy. Jako zabezpieczenie zostawia swój telefon. Potem odjeżdża, wyciąga pieniądze i wraca 15 minut później. Dotrzymuje słowa. Odbiera telefon, odjeżdża w kierunku baraków Woolwich i zaczyna polowanie. W tym przypadku na żołnierza. Podczas przesłuchania Adebolajo, starszy z napastników, zaprezentował przerażający stan swojego umysłu. Twierdził, że dokonał tego jako żołnierz Allaha. Oto fragment jego zeznań. To tak, jakby Allah wybrał ofiarę. Gdy mi to przyszło do głowy, pomyślałem, że może da się zabić człowieka, wjeżdżając w niego. Gdy przeszedł przez ulicę, prawie straciłem panowanie nad sobą. Przyspieszyłem, uderzyłem w niego i wylądowałem na słupku. Chcieliśmy spełnić obietnicę daną Allahowi. Nie chcieliśmy, żeby cierpiał. Zobaczyłem, że wciąż żyje. Wysiedliśmy z auta i sam nie wiem kiedy zadałem pierwszy cios. Najbardziej humanitarne jest poderżnięcie gardła. On może być moim wrogiem, ale jest też człowiekiem. Dlatego uderzyłem w szyję i próbowałem odciąć mu głowę. Koniec cytatu. W bardzo spokojny i rzeczowy sposób opowiadał ze szczegółami o tej strasznej zbrodni. Było to niemal pozbawione uczuć, jakby odcinał się od popełnionych czynów. Wszyscy terroryści próbują odczłowieczać swoje cele. Odczłowieczanie celu jest niezwykle ważne, bo trudno jest krzywdzić ludzi, gdy się ich postrzega jako jednostki, które mają rodziny, dzieci, przyjaciół i swoje życie. Nie widzą osoby, tylko to, co sobą reprezentuje. Po tygodniach badań uznano, że Adebolajo i Adebowale są zdolni stanąć przed sądem. Proces rozpoczął się pół roku po zabójstwie w listopadzie 2013 roku w Old Bailey w Londynie. Podczas procesu obaj mężczyźni przedstawiali siebie jako żołnierzy. Nie czuli się winni. Przyznawali, że zabili człowieka, ale to był żołnierz, a oni go zlikwidowali, bo biorą udział w wojnie. A zatem nie było to zabójstwo, tylko wojna. Obaj terroryści nie przyznali się do zabójstwa Lee Rigby'ego. Chcieli mieć swój dzień w sądzie, zwłaszcza Michael Adebolajo. Pragną wyrazić ich przekonania, powiedzieć kim są i racjonalnie wyjaśnić, dlaczego zrobili to, co zrobili. Musieli to powiedzieć, choć wiedzieli, że nie zostanie to dobrze przyjęte. Przez 3 tygodnie sąd wysłuchiwał wstrząsających zeznań dotyczących wydarzeń w Woolwich. Przed budynkiem zbierały się grupy skrajnych prawicowców nawołujące do przywrócenia kary śmierci i skandujące rasistowskie hasła. 19 grudnia ława przysięgłych jednogłośnie wydała werdykt. Zamachowcy zostali uznani winnymi zabójstwa Lee Rigby'ego. Adebolajo, prowodyr, dostał dożywocie, co oznacza, że nigdy nie wyjdzie na wolność. Adebowale dostał minimum 45 lat bez szans na zwolnienie warunkowe. Obaj dość poprawnie zachowywali się podczas procesu. Jednak podczas ogłaszania wyroku puściły im nerwy. Sędzia Sweeney zarzucił im, że w żadnym razie nie są żołnierzami Allaha. Co więcej, przez swoje działania zdradzili islam. Wtedy Adebowale zaczął krzyczeć: to kłamstwa. Był bardzo pobudzony. Wkrótce do jego krzyków przyłączył się drugi z oskarżonych. Wywiązała się bójka. Pacyfikowało ich 10 strażników, w końcu wyprowadzono ich z sali. Rodzina Rigby cieszy się z dożywocia i kary długoletniego więzienia dla zabójców Lee. Cały naród był zszokowany zabójstwem Lee Rigby'ego i zgodnie potępiał to, co się stało. Zabójstwo Lee Rigby'ego miało podzielić Wielką Brytanię, zwrócić ludzi przeciwko sobie. Pod tym względem plan nie wypalił. Społeczności połączyły się w walce z ekstremizmem. Jednak szokujące wydarzenia z 22 maja 2013 roku na zawsze pozostaną w pamięci świadków. Po tym, jak obaj zamachowcy zostali skazani, stało się coś dziwnego. Zwykle rodzina ofiary odjeżdża z sądu samochodami, a oni wyszli z Old Bailey. Grupa prowadzona przez ojczyma przeszła wzdłuż ulicy i skręciła w kierunku rzeki. Jakby najbliżsi chcieli pokazać, że po skazaniu morderców nie boją się chodzić ulicami stolicy. Jakby mówili: to nas nie złamało. Nie boimy się. Będziemy chodzić po Londynie w biały dzień i czuć się bezpiecznie. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stacje znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 25, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, w Orange pozycje 463 i 227 w technologii satelitarnej, w sieci TOJA numer 354, a w UPC 116 i 405. Zapraszamy!